Jeden z moich ulubionych, już nieżyjących kaznodziejów, Fred Kradek, znany był z tego, że opowiadał czasami niezwykłe i czasami dziwne historie. I tegoś razu powiedział o tym, jak odwiedzał swoją ciotkę, która adoptowała stare psy wyścigowe. Te psiska całe życie biegały po torze wyścigowym, goniąc za mechanicznym królikiem, który poruszał się przed nimi, a kiedy się zestarzały, to oddawano je za grosze, a czasami za darmo w ręce dobrych ludzi. I kiedy tak siedział na fotelu w domu tej ciotki, to taki właśnie weteran biegania leży około jego fotela. Kredek pochylił się, popatrzył na tego psa i mówi: ciągle się ścigasz? Pies podniósł głowę. Już nie, odpowiedział. No co, nie brak ci tej adrenaliny, tej radości ze zwycięstwa? Pies na to, ani trochę. Pewnie nic nie wygrałeś. O, mylisz się. Wygrałem ponad $1 000 000 dla swoich właścicieli. To co, nie traktowali cię dobrze? Nie no, traktowali mnie po królewsku, tak długo jak biegałem. To co, okulałeś? Nie, też nie. No to co? Dlaczego się nie ścigasz? A pies popatrzył na niego swoimi wielkimi oczami i mówi: rzuciłem to. Po prostu rzuciłem. A dlaczego? No bo całe życie goniłem, goniłem i goniłem, a na końcu odkryłem, że to, za czym gonię, nawet nie jest prawdziwe. I to prawda. I Fred powiedział: całkiem nieźle powiedziane, jak na psa. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy Fred rzeczywiście potrafi rozmawiać z psami, czy miał po prostu bujną wyobraźnię, ale wiem jedno, że kiedy rano słyszymy dźwięk budzika, to ruszamy w wyścig. Zanurzamy się w świat pełen dźwięków i głosów, świat telefonów, SMS-ów, e-maili, rozmów, reklam, hałasów, spotkań i tych różnych głosów, które domagają się naszej uwagi i popędzają nas nieustannie, aby biec szybciej, szybciej i szybciej. A pod koniec dnia, kiedy zmęczeni kładziemy się do łóżka, to mamy takie poczucie czasami, być może nawet tego nie zauważamy, że chociaż przez cały dzień gdzieś goniliśmy, to tak naprawdę niczego nie złapaliśmy. A czasem bywa jeszcze gorzej. W 2021 roku Kyle Martin miał okazję wygłosić przemówienie jako najlepszy student na koniec szkoły średniej, jako uczeń ostatniej klasy mógł wygłosić przemówienie, które było nagrodą za jego naukę. Bo taki jest zwyczaj w Stanach. I wygłosił to przemówienie i w tym przemówieniu opowiedział o tym, ile kosztowało go, żeby dojść do tego miejsca, ile czasu, wysiłku i pracy musiał włożyć, aby naprawdę być najlepszym. A potem opowiedział o tej chwili, kiedy dowiedział się, że rzeczywiście wygrał wyścig, że jest najlepszym. I mówi: to było niesamowite przez jakieś 15 sekund. Przez 15 sekund serce biło mi jak szalone, a adrenalina buzowała w moich żyłach. Ale potem przyszła 16 sekunda. Zadałem sobie pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło? Co się stało? Dlaczego nic nie czuję? Potem popatrzył na tą szarfę z napisem najlepszy uczeń, usiadł na krześle i mówi, zadałem sobie pytanie, dlaczego nic nie czuję? Tak naprawdę nie wiem, czego miałem się spodziewać. Czy spodziewałem się jakiejś parady ku mojej czci, czy deszczu konfetti spadającego z sufitu, ale nic takiego się nie wydarzyło, nawet w moim sercu. Ja nic nie czułem i musiałem się dowiedzieć, dlaczego. Bo tak czasami w życiu jest, że ruszamy w wyścig, gonimy, gonimy, a na końcu okazuje się, że to, za czym goniliśmy, nawet nie jest prawdziwe. I okazuje się, że możemy życie wypełnić aktywnościami po same brzegi, a i tak będzie puste. Nasze życie może być długie, a pozbawione treści. Możemy się zestarzeć, ale nie zmądrzeć. I są takie chwile, kiedy w tym wyścigu przez życie zatrzymujemy się na chwilę i patrzymy sami na siebie z takim rozczarowaniem, bo po tylu latach biegania powinniśmy już stać się lepszymi ludźmi. Powinienem być bardziej cierpliwym człowiekiem, bardziej wyrozumiałym, bardziej opanowanym. Powinienem się mniej denerwować i mniej krzyczeć na swoich bliskich albo na tych, którzy nadepną mi na odcisk. Ale mam takie poczucie, że ciągle przegrywam, że ciągle odrabiam te same lekcje i oblewam te same egzaminy. Że ciągle za czymś gonię i nie mogę tego złapać. Pewien pastor zwierzył się kiedyś swojej przyjaciółce. Są znali się od wielu, wielu lat, od czasów młodości i mówi, wiesz, kiedy patrzę na swoje życie, to w zasadzie nie mam powodu narzekania. Mam wiele powodów do wdzięczności. Mam piękną, dobrą, szczęśliwą rodzinę. Mam wspaniały kościół, który rozwija się tak dynamicznie, że aż trudno to sobie wyobrazić. Odnoszę, moje życie to jest pasmo sukcesów. Ale z drugiej strony, kiedy na nie patrzę, to nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ono jest po prostu suche i jałowe. Ona na niego patrzyła i mówi, wiesz, jeśli masz takie poczucie, że twoja studnia wysycha, to jedyny sposób to kopać głębiej. I to jest właśnie wyzwanie dla każdego z nas, kiedy mamy poczucie, że za czymś gonimy, a nie możemy tego dogonić, albo nawet nie warto za tym gonić i ciągle się nie zmieniamy. I że mamy takie poczucie, że chcielibyśmy się zmienić, ale to nam nie wychodzi. A do tego jeszcze Bóg zdaje się być odległy. Kiedyś chodziliśmy na nabożeństwa, słuchaliśmy kazań i każde nabożeństwo było przeżyciem i każde kazanie było inspirujące, a dzisiaj mamy wrażenie, że Kościół jest nudny, nie zaspokaja moich potrzeb, a kazania nie odpowiadają na moje problemy, a Bóg milczy. Jeśli mamy poczucie, że nasza studnia wysycha, to musimy posłuchać porady eksperta, kogoś, kto zna się na dobrym życiu i na bliskości z Bogiem, samego Jezusa. I przyjrzeć się Jego praktyce modlitwy. Dlatego też właśnie zaczynamy tą nową serię kazań i będziemy przyglądali się temu, jak Jezus się modlił, będziemy słuchali tego, jak się modlił, ale też będziemy słuchali tego, czego uczył na temat modlitwy. A okazja właśnie się nadarza, aby przyjrzeć się jednemu wieczorowi i porankowi z życiu Jezusa. A tak to opisuje Marek. Tymczasem wraz z nastaniem wieczoru, po zachodzie słońca, zaczęli przynosić do Niego wszystkich chorych oraz opętanych. I u drzwi zgromadziło się całe miasto. Wtedy Jezus uzdrowił wielu dotkniętych różnymi chorobami i wyrzucił wiele demonów. Nakazywał im jednak milczenie, gdyż wiedziały, kim On jest. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Ewangelia Marka to Ewangelia dla ludzi zajętych. To Ewangelia, w której dużo się dzieje. Niektórzy uważają, że Marek pisał swoją Ewangelię i adresował ją do Rzymian, a Rzymianie to byli ludzie czynu, którzy cenili szybkość, skuteczność, działanie i moc. Więc w taki sposób Marek opisuje Jezusa w swojej Ewangelii. Nawet nie zawraca sobie głowy tym, aby opisać narodziny Jezusa. On zaczyna od razu od chrztu. Jezus przyjmuje chrzest, a potem zaczyna swoją służbę. Rusza w świat, aby służyć. Ulubionymi fragmentami, słowami Marka w Ewangelii, których najczęściej używa, to są słowa natychmiast, zaraz, nagle, zaraz po tych wydarzeniach, następnego dnia. Kiedy patrzymy na Jezusa, to Jezus ciągle jest w ruchu, On ciągle coś robi. W tej Ewangelii nie znajdziemy dużo mów Jezusa czy nauk Jezusa, nie przeczytamy długich Jego kazań, ale widzimy Jezusa, który jest ciągle zajęty, który naucza, który czyni cuda, wypędza demony, podróżuje, uzdrawia. Jezus jest zajęty. I tak też było i tym razem. Mimo, że to był szabat, to Jezus miał całkiem pracowity dzień. Ponieważ poszedł do synagogi na nabożeństwo synagogalne i w czasie tego nabożeństwa nauczał, a potem uwolnił człowieka, który był opętany przez złego ducha. A następnie, kiedy skończyło się spotkanie w synagodze, Jezus wyszedł, przeszedł dosłownie kilka kroków do domu teściowej, Szymona Piotra, która leżała chora. Miała wysoką gorączkę, której nie można było zbić. Jezus ją uzdrowił. A później, kiedy nastał wieczór, po zachodzie słońca, kiedy skończył się szabat, ludzie z miasta zaczęli przynosić wszystkich chorych, cierpiących. I czytamy, że całe miasto zgromadziło się u Jego drzwi. Tłum ludzi, którzy potrzebowali pomocy Jezusa. A Jezus już po zachodzie słońca, kiedy było ciemno, zaczął ich wszystkich uzdrawiać. A więc to był długi dzień w życiu Jezusa. długi i męczący, który skończył się długo, długo po zachodzie słońca. I mimo, że to był męczący dzień, to następnego dnia rano, jeszcze przed świtem, jeszcze przed wschodem słońca, kiedy wszyscy spali, Jezus wstaje i idzie na samotne, odludne miejsce, aby się modlić. I kiedy myślę sobie o jedynej postaci, jedynej osobie we wszechświecie, która nie potrzebowałaby się modlić, to myślę, że to właśnie powinien być Jezus. Bo On przecież był Bogiem i jako Bóg, jako Boży Syn doświadczał relacji ze swoim Ojcem, jakiej nikt z nas nie jest w stanie doświadczyć. Miał niezwykłą moc. Chodził po wodzie, wskrzeszał umarłych, uzdrawiał chorych, rozmnażał chleb, a do tego posiadał wiedzę, która dla nas jest też niedostępna i niepojęta. A mimo to Jezus miał takie chwile w swoim życiu, kiedy zostawiał swoich uczniów, swoje tłumy i wszystkich, którzy byli dookoła i uciekał od tych tłumów, aby być sam. Jednak paradoks tego opisu polega na tym, że chociaż on uciekał na osobność, aby być sam, to tak naprawdę nie był sam, ponieważ on spędzał czas ze swoim Ojcem. To był moment cieszenia się i przeżywania bliskości ze swoim Ojcem, budowania relacji z Nim. To był moment, kiedy Jezus mógł cieszyć się tym, że jest synem swego Ojca i z Nim porozmawiać, oddać Mu cześć i podziękować. To nie był moment bycia sam, ale to był moment spędzania czasu z Ojcem. I kiedy patrzymy na swoje życie, to my też takich momentów potrzebujemy. Potrzebujemy momentów, kiedy na chwilę możemy przerwać ten wielki wyścig i pobyć sami, ale niekoniecznie sami, bo właśnie z naszym Bogiem. Kiedy możemy cieszyć się Jego bliskością i obecnością. Kiedy możemy doświadczać tego, jak do nas mówi i tego, jak my możemy do Niego mówić. I to jest paradoks tej historii. Ponieważ kiedy się w nią wsłuchujemy uważnie, to odkrywamy, że chociaż czasami czujesz się sam, to nie musisz być sam. Bo spędzając czas sam na sam z Bogiem, odkrywasz, że tak naprawdę nigdy nie jesteś sam. Ponieważ Bóg zaspokaja naszą najgłębszą potrzebę, potrzebę bliskości i relacji, i odpowiada na nasz największy problem, a tym problemem jest poczucie samotności. Ponieważ żyjemy w świecie, który bardzo przypomina Ewangelię Marka. To jest świat, w którym też wszystko dzieje się szybko. To świat ludzi zajętych. To świat, w którym żyje 8 miliardów ludzi poza nami. A więc jest większy tłok niż kiedykolwiek wcześniej w przeszłości. To świat, w którym my też słyszymy wiele głosów, które popędzają nas do tego, aby żyć szybciej. Jesteśmy połączeni ze sobą telefonami komórkowymi, komunikatorami, a mimo to czujemy się bardziej samotnie niż kiedykolwiek. I właśnie w tym świecie potrzebujemy usłyszeć tą dobrą wiadomość, że kiedy spędzamy czas z Bogiem, my nigdy nie musimy być sami, ale możemy cieszyć się Jego obecnością. Ale żeby to stało się prawdą w naszym życiu, to musimy odkryć sztukę marnowania czasu. I ojcowie Kościoła stworzyli taki termin, takie pojęcie otium sanctum, czyli święte nic nie robienie. To są te chwile, kiedy spędzasz czas po prostu z Bogiem, aby być sam na sam z Bogiem. A Marwa Don, chrześcijańska pisarka, powiedziała kiedyś o królewskim marnowaniu czasu. Jest ono królewskie, ponieważ to spotkanie z samym królem. I to jest przywilej dzieci króla, poddanych króla. I to jest marnowanie czasu, ponieważ zdaje się być takie nieproduktywne. Bo kiedy człowiek się modli albo czyta Biblię, to zdaje się nic nie robić. Przecież w modlitwie nic się nie dzieje. Kiedy czytamy Biblię albo się modlimy, to zdajemy się być bezczynni i nieproduktywni. I takie też wrażenie moglibyśmy mieć, kiedy patrzyliśmy na Jezusa, że On też był bezczynny. Przecież mógł wtedy odpocząć, nabrać siły na następny dzień, mógł z kimś porozmawiać, kogoś uzdrowić albo przygotować kazanie, Ale on po prostu był ze swoim ojcem. Bo wiedział, że on potrzebuje królewskiego marnowania czasu i my też go potrzebujemy. I są różne sposoby, w jaki możemy to robić i praktykować. Niektórzy wstają rano i z filiżanką kawy po prostu spędzają czas z Bogiem, czytając Biblię i modląc się. Dla innych najlepszy czas na spędzenie z Bogiem to jest czas, kiedy biegają i słuchają Biblii audio przez słuchawki i rozmawiają z Bogiem o swoim dniu, albo jadą na rowerze, albo idą do lasu, nie tylko zachwycają się pięknem stworzenia i chłoną z wszystkimi zmysłami piękno natury, ale także rozmyślają o tym, jaki jest Bóg i o swoim życiu. Inni piszą dzienniki, w których mogą rozmyślać o tym, co się im przytrafia, albo listy do swoich przyjaciół. Ale każdy z nas potrzebuje takiego momentu, kiedy możemy się zatrzymać, aby porozmawiać z Bogiem o swoim życiu i usłyszeć to, co On chce nam powiedzieć przez swoje słowo. Bo jeśli mamy żyć z sensem, to musimy mieć taką chwilę, aby zatrzymać się i pomyśleć nad tym, co nam się przytrafia. Potrzebujemy przestrzeni, królewskiego marnowania czasu. Ed Catmull jest jednym z najbardziej kreatywnych ludzi, jacy pewnie istnieją na tej ziemi. To jest współtwórca wytwórni filmowej Pixar i twórca takich filmów jak Gdzie jest Nemo, Auta, W głowie się nie mieści. I on mówi o tym, że żyje w tak nieustannym zgiełku i chaosie, że żeby uciszyć ten zgiełk, który jest w jego głowie, mówi, muszę wyjechać na co najmniej 3-4 dni i najlepiej pobyć sam. A dopiero po 3-4 dniach mogę na nowo usłyszeć swoje myśli. Jednak tu nie tylko chodzi o to, aby na nowo usłyszeć swoje myśli, ale okazuje się, że kiedy my spędzamy czas z Bogiem, to całe życie zwalnia. I nie tylko w tych momentach, kiedy jesteśmy z Bogiem, ale to ma wpływ na pozostałe momenty naszego życia. I odkrywamy, że On nie tylko jest z nami wtedy, kiedy się modlimy, ale zaczynamy cieszyć się Jego obecnością wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. Czy robisz zakupy, czy stoisz w kolejce, czy pierzesz, czy spędzasz czas z dziećmi, masz poczucie, że nie jesteś sam, ponieważ Bóg jest z tobą. I cieszysz się Jego bliskością w całym swoim życiu. A to poczucie tego, że Bóg jest ze mną i poczucie bliskości z Bogiem ma wpływ na nasze inne relacje. Na to, jak żyjemy z innymi ludźmi. I Dietrich Bonhoeffer powiedział kiedyś, że wielu ludzi szuka towarzystwa, ponieważ boją się być sami, nie mogą znieść samotności, dlatego ciągnie ich do innych. Pragną innych, ponieważ chcą uciec od swoich myśli, od samego siebie, od swoich problemów. Chcą, żeby ktoś ich zabawił rozmową, żeby ktoś wypełnił to poczucie pustki w ich życiu. Ale potem dodaje, że ci, którzy nie umieją być sami ze sobą, nie potrafią też być z innymi. A z Jezusem było zupełnie odwrotnie. Bo dalej czytamy, Szymon jednak, jego towarzysze, ruszyli jego śladami. A gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Wtedy on powiedział, chodźmy gdzie indziej, do okolicznych miasteczek, abym im tak tam mógł ogłosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. Chodził więc i głosił ją w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Kiedy Jezus był sam ze swoim Ojcem, okazuje się, że wszyscy Go szukali. Wszyscy chcieli być z Nim, bo On mógł dać im coś, czego sami nie mogli zdobyć. A Jezus nie uciekał od ludzi, bo nie lubił ludzi, ale uciekał od nich na chwilę, aby do nich wrócić. I oni chcieli z Nim być z różnych powodów. Traktowali go jako czasami cudotwórcę, uzdrowiciela, egzorcystę, ciekawego, intrygującego nauczyciela. A dla Jezusa ten czas bycia sam był nie tylko czasem ładowania baterii, ale też czasem odświeżenia swojej misji. On mówi, okej, teraz musimy pójść gdzieś dalej, ponieważ przyszedłem po to, aby głosić dobrą nowinę. A dobra nowina to jest ta dobra wiadomość, o tym, że Boże Królestwo dokonało inwazji na ten świat. Boże Królestwo przyszło w osobie samego Króla. I ten król zaprasza wszystkich do swojego królestwa, a dowodem tego, że Jezus jest tym królem, jest to, że on wypędzał demony, że miał siłę i moc nad mocami ciemności, że miał władzę nad mocami ciemności. To był dowód tego, że on jest królem. A więc Jezus potrzebował tego czasu sam na sam, aby mieć siłę do realizacji swojej misji, ale też przypomnieć sobie o tej misji. Dla Niego to nie była ucieczka od ludzi, ale On spędzał czas samemu, aby wrócić do ludzi, aby im służyć. I to jest też przywilej każdego z nas. My nie spędzamy czasu z Bogiem, bo chcemy uciec, uniknąć innych ludzi, bo ich nie lubimy, ale chcemy spędzać czas z Bogiem, bo chcemy do nich wrócić, ale inni. Chcemy wrócić, aby być lepszymi mężami, matkami, sąsiadami, przyjaciółmi, pracownikami. Chcemy wrócić do innych, aby przynieść im Królestwo Boże. Przez to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy. Chcemy im lepiej służyć. A więc tu odkrywamy, że spędzając czas sam na sam z Bogiem, przygotowujesz się tak naprawdę na spędzanie czasu z innymi. I tu odkrywamy, że zaczynamy nie tylko cieszyć się życiem, które zwalnia, ale także zaczynamy cieszyć się innymi bez pośpiechu. Mamy czas, aby dostrzec ich i ich potrzeby i uczyć się cieszyć ich obecnością. Kiedyś padł mi w ręce taki artykuł, którego autor wymieniał całą listę rzeczy, którą możemy robić powoli. Albo powinniśmy uczyć się robić powoli i możemy to praktykować sami ze sobą, albo też niektóre z nich, albo nawet wszystkie, z innymi. I mówi na przykład tak. Pij kawę powoli. Albo pijcie kawę razem powoli. Jedz powoli. Rozmawiajcie ze sobą powoli. Całujcie się powoli. Spaceruj powoli. Rób brzuszki powoli. Czytaj książki powoli. I głaszcz kota albo psa powoli. To się tak powie, piękny obraz życia. Chciałbym tak móc powoli delektować się tym życiem i ludźmi, których Bóg mi daje, ale moje życie tak nie wygląda. Ja niestety nie mogę sobie pozwolić na życie powoli, na taki luksus powolnego życia, ponieważ ja jestem zajętym człowiekiem i moje życie jest wypełnione aktywnościami po same brzegi. Ja po prostu nie mam czasu. Ale to nie jest do końca prawda. Bo tak każdy z nas ma 32 litery alfabetu i z tych 32 liter różni ludzie układają różne słowa. Jedni mówią kocham cię, inni nienawidzę cię. Jedni tworzą sonety i poematy, inni kłamstwa i obelgi z tych samych 32 liter. Tak samo każdy z nas ma 24 godziny na dobę. Dokładnie tyle samo, te same godziny. I różni ludzie te 24 godziny na dobę różnie wykorzystują. Inaczej wykorzystywał je Hitler i Stalin, a inaczej Einstein i Matka Teresa. Każdy z nich miał 24 godziny na dobę i każdy z nas ma tyle samo. I przed każdym z nas wyzwanie, aby uczyć się królewskiego, dobrego marnowania czasu. I Andy Stanley w jednej ze swoich kazań podzielił się trzema obserwacjami na temat tego, jak wykorzystujemy czas i jakie to ma konsekwencje. Mówi, że jeśli na jakąś czynność regularnie poświęcasz czas, nawet krótki czas, ale robisz to regularnie, to się kumuluje i prowadzi do zmiany, przynosi efekty. Czyli jeśli regularnie ćwiczysz, to po jakimś czasie zauważysz, że masz lepszą kondycję. Jeśli regularnie spędzasz czas ze swoimi przyjaciółmi, to będziecie mieli lepsze relacje. Jeśli regularnie czytasz Biblię, modlisz się, chodzisz na nabożeństwa, służysz innym ludziom, to zobaczysz, że twoje życie się zmienia. Bóg zaczyna kształtować twój charakter. Ale to samo też tyczy rzeczy, których nie chcielibyśmy w swoim życiu. Bo jeśli jesteś regularnie wredny albo leniwy, to też się kumuluje i też przynosi efekty. Ale potem Andy Stanley zauważa, że rzeczy, które robimy, nawet dobre, ale nieregularnie, nic nie zmieniają. To znaczy, że przez cały rok opycham się hamburgerami i w jakimś momencie mam w wpada na pomysł, żeby zjeść sałatkę, tak raz na pół roku. No to fajnie, że zjadłem sałatkę, ale ta sałatka nie sprawi, że ja będę zdrowszy. Jeżeli nie spędzam czasu ze swoją rodziną i raz postanowię spędzić z nimi czas, to też pewnie się ucieszę, a może nie, ale to nie zmieni naszych relacji. Podobnie też, jeżeli jest z Bogiem, jeśli nie pielęgnuję swojego życia z Bogiem i po jakimś czasie, po pół roku, nagle mam genialny pomysł, żeby w niedzielę pójść na nabożeństwo, to fantastycznie, bo to dobre miejsce na niedzielny poranek, ale to, że tam jestem, niczego nie zmieni w moim życiu, ponieważ nieregularne robienie rzeczy niczego nie zmienia. A potem Anisten dodaje trzecią rzecz i mówi, że straconego czasu nie można już nadrobić. To znaczy, że jeśli ktoś przez ostatnie miesiące zaniedbywał wspólne posiłki z rodziną, kiedy mogli razem jeść i rozmawiać, to nie może teraz posadzić swojej rodziny i powiedzieć, a teraz będziemy jeść i rozmawiać przez 4 godziny pod rząd, bo musimy nadrobić ten czas. Nikt by tego nie wytrzymał. Podobnie, jeżeli nie ćwiczyłeś 15 minut dziennie, to nie jest to dobry pomysł, żeby wpaść na pomysł, to teraz będę ćwiczył 8 godzin, żeby nadrobić wszystkie zaległości z ostatnich miesięcy. Bo to po prostu tak nie działa. I też podobnie rzecz ma się z Bogiem, że tego czasu, który żeśmy przegapili w relacji z Bogiem, nie można już nadrobić. Nie można z całego dnia spędzić oglądając kazania i oczekiwać, że to mnie zmieni. Dlatego przed nami wyzwania, by uczyć się regularnego marnowania czasu, dobrego marnowania czasu z Bogiem. I C.S. Lewis powiedział kiedyś, muszę się dzisiaj pomodlić, bez względu, czy czuję się pobożnie, czy nie. Tak samo jak muszę uczyć się gramatyki, aby móc kiedyś czytać i rozumieć poezję. Nikt normalny nie uczy się alfabetu albo gramatyki dla samej przyjemności uczenia się gramatyki, ale właśnie po to, żeby czytać książki. Żaden muzyk nie ćwiczy gam dla samego ćwiczenia gam, ale po to, aby móc grać bardziej skomplikowane utwory. Podobnie nikt z nas nie modli się po to, tylko żeby się modlić, żeby odprawić jakiś rytuał, ale po to, aby doświadczać bliskości naszego Boga i aby stworzyć przestrzeń, w której Bóg może nas zmieniać. A ta zmiana jest nawet możliwa dla ludzi bardzo, bardzo zajętych. Brat Wawrzyniec był zakonnikiem, który pracował w kuchni, więc specjalnie nie miał za dużo czasu na modlitwę, na spędzanie czasu z Bogiem, tak by się mogło wydawać. Ale on postanowił, że chociaż pracuje w kuchni od rana do wieczora, to wszystko, co będzie robił w obecności Boga. Nazwał to praktykowaniem Bożej obecności. I cały jego dzień był przerywany krótkimi, ale częstymi modlitwami, bo każda czynność była pretekstem do modlitwy. Niektórzy mają taki zwyczaj, który osobiście uważam za ciekawy bardzo i sam go się próbuję uczyć, to jest to, że kiedy przychodzisz przez swój dzień i kończysz jedną czynność, a masz zacząć kolejną, zrób przerwę, aby pomyśleć, co się stało i być może krótko porozmawiać z Bogiem. A więc, jeżeli masz do kogoś zadzwonić, to pomódl się o tą rozmowę. Skończyłeś rozmowę, to pomódl się o tego człowieka, o to, co usłyszałeś w czasie rozmowy. Czytasz książkę, skończyłeś tę książkę, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym, czego się z tej książki nauczyłeś, co tam było napisane. I w ten sposób uczymy się spędzania czasu z Bogiem i dobrego marnowania czasu. John Taylor był misjonarzem w Afryce i zauważył, że Afrykańczycy bardziej niż ludzie Zachodu potrafią cieszyć się samą obecnością drugiego człowieka. I mówi, że zdarzały się takie chwile, takie dni, bardzo często zresztą, kiedy on był zajęty swoją pracą, jakimiś swoimi rzeczami i przychodził do niego jeden z jego afrykańskich przyjaciół, pozdrawiał go i po kilku uprzejmościach po prostu siadał po turecku na podłodze i nic nie mówił. A wtedy John wracał do swoich zajęć i robił swoje. I tak sobie razem byli. Ten Afrykańczyk siedział po turecku, nic nie mówił i patrzył. A po jakichś 20-30 minutach wstawał i wychodząc mówi, widziałem cię. I wychodził. W tym spotkaniu nie chodziło o wymianę informacji, podzieleniu się najnowszymi nowinami, nie chodziło o to, aby coś załatwić, aby coś uzgodnić, coś zaplanować, ale po prostu o to, aby pobyć razem. I myślę sobie, czy to nie byłoby wspaniale, gdybyśmy każdego dnia tak przeżywali swój dzień, żebyśmy mieli swój czas na spotkanie z Bogiem, żebyśmy każdego dnia wieczorem mogli powiedzieć: Boże, widziałem Cię. A więc jeśli chcesz się nauczyć sztuki królewskiego marnowania czasu, zamiast pędzić przez życie, zwolnij, aby cieszyć się Bogiem. A Bóg nauczy cię cieszyć się życiem. I czego ci więcej trzeba?